mówi Paryż RFI. Dzień dobry, środa, 14 listopada. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa serdecznie z zalanego przez cały dzień listopadowym słońcem Paryża, częściowo unieruchomionego strajkami. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Anną Bernhardt, także autorką europejskich informacji dnia. Strajki to również główny temat przeglądu prasy. A gazety przejrzały dzisiaj panie Anna Rzeczycka i Agnieszka Kumor. Następnie Piotr Kamiński przedstawi nowości muzyki klasycznej, czyli Bartoli jako Melibran. Sylwia Gibbs opowie o nagrodach literackich, bo to we Francji sezon na nie. Agnieszka Kumor mówi o końcu świata, przynajmniej w teatrze. Z Katarzyną Zawicką wybierzemy się na paryskie rogatki, gdzie w tych dniach odbywa się salon fotograficzny, zaś Stefan Rieger w felietonie Multimedia zadumał się nad pamięcią webu. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje menu. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. We Francji strajki, próba sił między związkami zawodowymi a rządem prezydenta Sarkozy'ego. Strajk na niemieckich kolejach, na razie w ruchu towarowym, jutro także w pasażerskim. W Czadzie niesłabną antyfrancuskie nastroje, w N'Djamenie doszło do gwałtownej demonstracji. Parlament Europejski przyjmuje bezprecedensową ustawę o ochronie gleby przed zanieczyszczeniem i zmianami klimatycznymi. W piątek koniec stanu wyjątkowego w Gruzji. Ekspres Eurostar jeździć będzie z Paryża na nowy dworzec St. Pancras w Londynie. Waterloo idzie w odstawkę, wielbiciele Napoleona odetchnęli z ulgą. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie, a teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI z Paryża. We Francji trwa strajk kolei i komunikacji miejskiej. To oczywista próba sił między związkami zawodowymi a prezydentem Nicolasem Sarkozym od czasu objęcia przez niego steru państwa. Do strajkujących pracowników kolei, SNCF, metra oraz autobusów RATP przyłączyli się pracownicy firm energetycznych EDF i GDF. Protestują oni przeciwko likwidacji przywilejów emerytalnych pewnych kategorii zawodowych zapowiedzianej reformy przez prezydenta. Pierwszą konsekwencją strajku kolei komunikacji miejskiej były ogromne korki, które potworzyły się rano na francuskich drogach, głównie w rejonie Paryża. W całej Francji w godzinach przedpołudniowych w drogę wyruszył tylko co czwarty pociąg. W stolicy ruch był poważnie zakłócony, kursowało średnio co piąte metro i to tylko na niektórych liniach. 15% autobusów, a szybkie podmiejskie kolejki RER jeździły bardziej niż w kratkę. RER A. Co drugi, na B nie było co czekać, nie chodził żaden. Początkowo zanosiło się na to, że akcja protestacyjna może potrwać dłużej, chociaż nie tak jak w 1995 roku 3 tygodnie. Tymczasem pojawiły się szanse na szybkie rozwiązanie konfliktu. Trwają negocjacje przedstawicieli związków zawodowych z ministrem pracy Xavierem Bertrandem. Z propozycją rozmów wystąpił podjęcia rozmów złożona największa we Francji centrala związkowa komunistyczna CGT, która jest najsilniej reprezentowana wśród kolejarzy. CGT zgodziła się, by rokowania odbywały się na poziomie przedsiębiorstw, chociaż wcześniej domagała się rozmów na wyższym szczeblu. Mimo pewnych szans na szybkie rozwiązanie konfliktu, sekretarz generalny CGT we francuskich kolejach państwowych zaproponował innym centralom przedłużenie akcji protestacyjnej na czwartek. Tymczasem doradca Nicolas Sarkozy'ego, Henri Guyan, wykluczył możliwość odstąpienia od reformy uprzywilejowanych systemów emerytalnych. Reforma ta, która dotyczy 500 000 osób pracujących oraz 1 100 000 emerytów, znosi przywileje, które wraz z rozwojem techniki stały się anachroniczne. Celem zmian jest zrównanie systemów specjalnych z ogólnie obowiązującym systemem emerytalnym we Francji, który zresztą ma być zmieniony w 2008 roku. Chodzi o rozwiązanie kwadratury koła, jak finansować emerytury, podczas gdy liczba osób starszych rośnie, a tych, które pracują, maleje. W tej chwili na jedną emeryturę pracują 2 osoby, za 15 lat stosunek ten zmieni się na 1:1, a tego nie wytrzymają ani budżet państwa, ani tym bardziej ubezpieczalnia. Przeciwko planom reformy w Paryżu demonstrowało kilka tysięcy osób. Strajk cieszy się mniejszym poparciem niż poprzednia akcja protestacyjna 18 października. Według sondaży od 55 do 62% uważa strajk za nieuzasadniony. Strajk także na niemieckich kolejach. We środę na razie tylko w ruchu towarowym, we czwartek również w ruchu pasażerskim. Akcja protestacyjna ma potrwać 3 dni i władze niemieckie obawiają się, że strajk Deutsche Bahn może mieć fatalny wpływ na gospodarkę. Kolejarze domagają się podwyżek wynagrodzeń o 31%. Dyrektor kolei, który cieszy się poparciem niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, jest krytykowany za nieustępliwą postawę w negocjacjach ze związkowcami. Spór trwa od 3 miesięcy. W ubiegłym tygodniu dwudniowa akcja protestacyjna kosztowała już miliony euro. Słuchają Państwo Paryża RFI. W Czadzie niesłabną antyfrancuskie nastroje.
W środę w stolicy kraju doszło do gwałtownych manifestacji. 2 godziny kilkaset osób, głównie młodzież, skandowało hasła przeciwko Francji i prezydentowi Sarkozy'emu, rzucało kamieniami w stronę samochodów, w których znajdowali się przybysze z zachodu. Później policja wkroczyła do akcji i rozpędziła manifestantów. Władze Republiki Czadu oficjalnie potępiły nieodpowiedzialne zachowanie demonstrantów i kazały oddziałom policji otoczyć specjalną ochroną zagranicznych obywateli. W komunikacie podkreślono również, że na stosunki z Francją nie może wpłynąć afera sprowokowana przez organizację humanitarną o nazwie Arche de Zoe. Ta afera, przypomnijmy, to próba wywiezienia z Czadu 103 dzieci, przedstawianych jako sieroty wojny w Darfurze. Akcja się nie powiodła, organizatorzy zostali zatrzymani. Dziennikarzy francuskich i hiszpańskie stewardesy wyciągną z Czadu podczas krótkiego wypadu prezydent Sarkozy. Członkowie organizacji Arche de Zoe pozostają jednak nadal w więzieniu w N'Djamenie pod zarzutem próby uprowadzenia dzieci. W środę rozpatrywano prośbę o warunkowe uwolnienie 6 Francuzów i 3 obywateli Czadu zamieszanych w tę sprawę. Sędzia jednak nie przychylił się do prośby adwokatów. Dodajmy tylko, że w wyniku tej sprawy wiele organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną ma teraz sporo problemów w Sudanie. Pomimo tego, że większość z nich potępiła postępowanie Arche de Zoe, przedstawiciele w terenie spotykają się z niechęcią i krytyką władz. Władze Chartumu teraz, korzystając z okazji, szykanują organizacje humanitarne. W ten sposób mniej się mówi o samej wojnie w Sudanie i sytuacji uchodźców.
W Izraelu Kneset stara się uniemożliwić ewentualne ustępstwa wobec Palestyńczyków w sprawie statusu Jerozolimy. Izrael uważa Jerozolimę za zjednoczoną, twierdząc, że na zawsze pozostanie ona stolicą państwa hebrajskiego. Palestyńczycy domagają się przyznania im wschodniej części miasta, która byłaby stolicą przyszłego państwa palestyńskiego. Kneset podjął uchwałę, na mocy której do zmiany statusu Jerozolimy potrzebna byłaby zgoda 2/3 deputowanych. Kneset w ten sposób chce uniemożliwić ewentualne ustępstwa premiera Ehuda Olmeta wobec Palestyńczyków. Z kolei Izrael domaga się od strony palestyńskiej uznania Izraela jako państwa żydowskiego. Palestyńczycy twierdzą, że uznają państwo izraelskie, ale w granicach z 1967 roku. Jak widać, antagoniści konfliktu twardo tkwią przy swoim, co wbrew nadziejom nie rokuje najlepiej na zaplanowaną na ten miesiąc międzynarodową konferencję w Annapolis pod Waszyngtonem, która ma stworzyć szansę na pokojowe i ostateczne rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Takich nadziei nie kryła dzisiaj niemiecka kanclerz Angela Merkel, która w Berlinie prowadziła rozmowy m.in. na temat Bliskiego Wschodu z królem Jordanii Abdallahem II. Słuchają Państwo Paryża RFI. W Strasburgu Parlament Europejski przyjął bezprecedensową ustawę na temat ochrony jakości gleb przed zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem środowiska. Jak na razie takie prawo miało tylko 9 na 27 państw Unii Europejskiej. W ciągu 5 lat państwa Unii muszą przedstawić mapę stref priorytetowych, w których konieczna jest rekultywacja gruntów zanieczyszczonych produktami chemicznymi, m.in. stosowanymi w rolnictwie. Mowa jest także o nieczynnych już bazach wojskowych, stacjach benzynowych, byłych zakładach chemicznych i terenach wokół lotnisk oraz portów. W Afganistanie zginęło 2 żołnierzy sił pokojowych. Jeden w wyniku wybuchu bomby chałupniczej roboty, która eksplodowała, gdy w jej pobliżu znalazł się patrol. Drugi zmarł w wyniku wcześniej odniesionych ran. W środkowej części kraju mieszany patrol złożony z żołnierzy sił pokojowych i armii afgańskiej został zaatakowany przy użyciu broni lekkiej i granatów przez grupę talibów. Na pomoc pośpieszyło lotnictwo. W wyniku nalotu grupa napastników została zlikwidowana. Nie wiadomo dokładnie, jak była liczna. Słuchają Państwo Paryża RFI. W piątek koniec stanu wyjątkowego w Gruzji.
Oświadczenie w imieniu rządu złożyła przewodnicząca gruzińskiego parlamentu. W piątek, 16 listopada, zostanie zniesiony stan wyjątkowy na terenie całego kraju, powiedziała na konferencji prasowej w Tbilisi Nino Burdzanadze. Stan wyjątkowy został ogłoszony w Gruzji przed tygodniem po fali masowych protestów, których uczestnicy domagali się ustąpienia prezydenta Saakaszwilego. Ten ostatni oskarżył Rosję o podburzanie nastrojów i finansowanie opozycji. Wprowadzenie tych nadzwyczajnych środków nie spodobało się zarówno opozycji gruzińskiej, jak i społeczności międzynarodowej. Stany Zjednoczone, NATO i Unia Europejska domagały się zniesienia stanu wyjątkowego. Waszyngton wysłał specjalnego wysłannika do Gruzji, a prezydent Saakaszwili w końcu ogłosił przedterminowe wybory prezydenckie, by rozładować polityczny kryzys. Mają się one odbyć 15 stycznia.
54-letni premier Danii Anders Fogh Rasmussen i jego koalicyjny rząd liberalno-konserwatywny odnieśli zwycięstwo w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Dla Rasmussena oznacza to trzecią kadencję. Koalicja pod wodzą Rasmussena zdobyła w 179-osobowym parlamencie Folketingu co najmniej 90 mandatów, czyli większość absolutną. Swą porażkę uznała lewicowa opozycja. Wielu komentatorów podkreśla, że Duńczycy głosowali na Rasmussena, doceniając jego doświadczenie, spokój, a także profesjonalizm oraz konkretne wyniki. Rasmussen według powszechnych ocen uczynił z ich państwa wzór dla całej Europy. Na rzecz Rasmussena przemawia bardzo dobra sytuacja gospodarcza i finansowa państwa, z której korzystają również cudzoziemcy, w tym tysiące Polaków przyjeżdżających do Danii. Jednym z głównych tematów kampanii wyborczej była imigracja. Rasmussena chwalą nawet politycy opozycji socjalistycznej, którzy przyznają, że przez ostatnie lata jego praca przyniosła wymierne efekty. Ukraina przekazała Izraelowi tajne archiwa dotyczące II wojny światowej. Prezydent Wiktor Juszczenko przekazał prezydentowi Szymonowi Perezowi dokumenty, które mogą rzucić nowe światło na tragedię Żydów wymordowanych przez hitlerowców na terytorium obecnej Ukrainy. Juszczenko, który przebywa w Izraelu z trzydniową wizytą, przekazał także stare mapy, na których dokładnie zaznaczono groby masowej zagłady Żydów. W czasie II wojny światowej w tych rejonach zamordowano około 800 tysięcy ukraińskich Żydów. Juszczenko przekazał Perezowi także dokumenty o działalności podziemnych żydowskich organizacji na Ukrainie, które powstawały tam po roku 1920. Rząd brytyjski poinformował o zamontowaniu na lotniskach, dworcach i w innych newralgicznych miejscach publicznych nowego i dodatkowego sprzętu mogącego usprawnić walkę z terroryzmem. Wprowadzono także nowe środki bezpieczeństwa. We środę do Paryża po raz pierwszy z nowego dworca w Londynie wyruszył pierwszy superszybki ekspres Eurostar. Wyruszać będzie na podbój stałego lądu nie z dworca Waterloo, lecz z odnowionego St. Pancras. Pociąg rozwija maksymalną prędkość 300 km na godzinę i podróż z Nattami znad Sekwany została znacznie skrócona. Trwa zaledwie 2 godziny i 15 minut. Z Londynu do Brukseli niecałe dwie. Koszt przystosowania dworca St. Pancras wyniósł 800 milionów funtów, czyli niecałe 1,5 miliona euro. XIX-wieczny dworzec, z którego zresztą pani Rowling nakazała wyruszać pociągom wiozącym Harry'ego Pottera i kompanię do szkoły czarodziejów w Hogwarts, nabrał nowego wyglądu. W barze na peronie Eurostaru serwowano szampana, podczas gdy na Waterloo najbardziej egzotycznym napojem dla francuskich podróżnych była herbata. W barze podawane są tylko lekkie posiłki, a kieliszek najtańszego szampana kosztuje 10 euro. Butelka najdroższego Creek rocznik 1949, 2700 funtów szterlingów. Waterloo idzie w odstawkę. Można sobie wyobrazić radość wielbicieli cesarza Napoleona. I to były wiadomości dziennika RFI z Paryża. Strajki to główny temat dzisiejszego przeglądu prasy. Anna Rzeczycka.
Głównym tematem prasy francuskiej są dzisiaj oczywiście strajki w transporcie publicznym i firmie energetycznej EDF-GDF. Okładkę lewicowej Libération zajmuje wielkie zdjęcie manifestacji w Paryżu 18 października. Wtedy po raz pierwszy związki zawodowe zaapelowały do pracowników kolei i komunikacji miejskiej o masową mobilizację. Nad zdjęciem tytuł wybity grubą czcionką: negocjacja lub chaos. Gazeta podkreśla, że chcąc uniknąć przedłużającego się konfliktu, rząd François Fillona podjął wczoraj wieczorem rokowania ze związkami zawodowymi. Jak pisze Laurent Geoffrin, negocjacje te są dowodem na to, że w obecnym starciu władza-pracownicy nie chodzi o staromodną konfrontację, w której jedna strona miażdży drugą, lecz o poszukiwanie konsensusu, z którego partnerzy, przeciwnicy, wychodzą z honorem. Wystarczy porozmawiać z dyrektorami przedsiębiorstw, których pracownicy przystąpili do strajku, kończy Laurent Geoffrin w Libération, by zrozumieć, że istnieje rzeczywisty margines manewru na przyszłe rokowania, które mają szansę zakończyć się nie sterylnym face-à-face, lecz znaczącą poprawą stosunków społecznych we Francji. Klimatowi i socjalnemu we Francji poświęcony jest także artykuł wstępny prawicowego Le Figaro. Podróżnik, który opuścił Francję w grudniu 1995 roku i który w ciągu ostatnich 12 lat zapoznawał się z rzeczywistym obrazem naszego świata, czytamy w nim, byłby niesłychanie zakłopotany i zdziwiony, gdyby znalazł się dziś rano w Paryżu. Miałby wrażenie, że ogląda ciągle ten sam film. Ludzie maszerujący godzinami do pracy, sparaliżowany kraj, manifestujący kolejarzy. Tegoroczny scenariusz różni się jednak od tego sprzed 12 lat. Wie o tym Nicolas Sarkozy, który ma co najmniej 4 powody, by nie dać się złamać presji strajkujących. Po pierwsze, ma za sobą opinię publiczną. Wszystkie sondaże wskazują na to, że Francuzi nie tylko chcą, by wytrwał, ale także przewidują, że wytrwa. Po drugie, reforma, którą zamierza wprowadzić, potrzebna już w 1995 roku, dzisiaj stała się nieodzowna. Zarówno w aspekcie finansowym, ponieważ deficyt dotyczący specjalnych systemów emerytalnych wynosi obecnie 5 miliardów euro, jak w aspekcie sprawiedliwości społecznej, ponieważ pracownicy sektora państwowego, tak jak sektor prywatny po reformie 1993 roku, składkować muszą na emerytury 40 lat, a niebawem będą musieli składkować rok więcej. Najzdolniejszemu nawet specjaliście od retoryki trudno będzie usprawiedliwić żądanie 500 tysięcy osób, które jak gdyby nigdy nic chcą odchodzić na emeryturę po 37,5 latach pracy. Trzecim powodem, dla którego Nicolas Sarkozy powinien być twardy, kontynuuje Paul-Henri Dulimbert w Le Figaro, jest ogólnie odczuwana potrzeba położenia kresu rządom ulicy. Ta wielka narodowa specjalność, malownicza, gdy się na nią spogląda z zagranicy, widziana z perspektywy francuskiej, staje się coraz bardziej nieznośna. Po co było głosować na człowieka i jego program? Po co 6 maja mieć po swojej stronie 19 milionów wyborców, by w rezultacie pozwolić decydować mniejszości? Żadne wyjaśnienia na temat sztuki i przydatności walki społecznej nie usprawiedliwią lekceważenia powszechnego głosowania. Jak się wydaje, niektóre związki zawodowe są tego świadome, ale muszą jeszcze mieć odwagę powiedzieć głośno i wyraźnie, że walczą nie o to, o co powinny. Nicolas Sarkozy nie może także ustąpić z innego powodu. Gdyby ustąpił w dziale reformy emerytur, musiałby ustąpić także w walce o następne reformy. Zwolennicy bezruchu, większych lub mniejszych korporatyzmów, zobaczyliby w jego słabości znak zachęty dla siebie. Trzeba by było wszystko zaczynać od nowa, o reformach myśleć minimalistycznie i poświęcić 5-letnią prezydenturę na proponowanie erzaców. Od czasów Michela Rocarda, kończy Le Figaro, problem reformy emerytur jest najbardziej wybuchową kwestią. Wyskoczyć na niej w powietrze może każdy rząd. Ten, kto tę reformę przeprowadzi mimo wszystko, będzie w stanie przeprowadzić wszystkie pozostałe reformy. We Francji strajkują nie tylko pracownicy transportu publicznego. Protestują także studenci oponujący przeciwko nowej ustawie o autonomii uniwersytetów, zezwalającej sektorowi prywatnemu na dofinansowywanie uczelni wyższych. Studenci obawiają się, że w konsekwencji może dojść do likwidacji takich kierunków jak nauki humanistyczne i społeczne, które są mniej atrakcyjne dla prywatnych inwestorów. 15 z 85 francuskich uniwersytetów było w związku z tym wczoraj okupowanych. W podparyskim Nanterre interweniować musiały oddziały policji, by usunąć sprzed wejścia do budynku uniwersytetu 150 manifestantów i ich barykady broniące wstępu na uczelnię tym studentom, którzy nie przystąpili do protestu. Jak pisze Dominique Quignot w katolickim La Croix, w studenckich protestach najbardziej niepokojący jest fakt, że wielu młodych przywódców popiera koncepcję blokady swych uczelni. Tajne głosowanie uważają oni za nielegalne. Uznają jedynie jawne głosowanie na wiecach strajkowych. Studenci, którzy na te wiece nie przychodzą i nie głosują przez podniesienie ręki, są przez nich wyklęci, nawet wtedy, kiedy stanowią większość. Nieprawomocna jest także ich zdaniem prasa, która udziela swych łam przeciwnikom studenckiej rewolty. Taka jednak walka, w której wyklucza się z góry przestrzeganie podstawowych zasad demokracji, wskazuje sama siebie na klęskę. I jest to bardzo zły znak dla sprawy, o którą bije się na jesieni 2007 roku część francuskich studentów.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
CGT wykonała pierwszy ruch przed rozpoczęciem strajku, informuje popołudniowe wydanie Le Monde. Dziennik robi aluzję do propozycji jednej z głównych central związkowych we Francji, by dyskusje nad reformą systemu emerytalnego, pod którą podpadają przywileje emerytalne strajkujących grup zawodowych, przenieść na teren przedsiębiorstw. Jako że rozmowy w toku i wszyscy Francuzi zmęczeni trudnościami w dojazdach do pracy dzielnie im sekundują, spójrzmy na wstępniak gazety poświęcony sytuacji w Somalii. W atmosferze powszechnej obojętności trwa wojna domowa w Somalii, czytamy. Po raz kolejny w przeciągu 10 miesięcy armia etiopska odpowiedziała w Mogadiszu na zaczepki rebeliantów zbliżonych do trybunałów islamskich. Operacja naziemna poparta została bombardowaniami, nowe domy zniszczone, nowe istnienia ludzkie pochłonięte. W ciągu dwóch ostatnich tygodni 173 tysiące osób opuściło somalijską stolicę. Trzeba wiedzieć, przypomina Le Monde, że od roku 2006 Etiopia bez żadnego mandatu międzynarodowego, za to z poparciem Waszyngtonu, prowadzi w sąsiedniej Somalii regularną interwencję zbrojną. Stany Zjednoczone mają swoją odpowiedzialność w obecnej sytuacji, wspierając militarnie rząd w Addis Abebie, walcząc niekoniecznie w czysty sposób. Wspólnota międzynarodowa patrzy na tę interwencję i nie jest w stanie rozplątać sznurków. 8 listopada sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon wypowiedział się przeciwko rozmieszczeniu w Somalii sił pokojowych. Walka z terroryzmem i radykalnym islamizmem nie może, zdaniem sekretarza generalnego, przesłaniać konieczności rozwiązania kryzysu w Somalii na drodze dialogu politycznego, w który powinny zostać włączone wszystkie tamtejsze formacje, również klany plemienne i organizacje islamskie. Bez poparcia dyplomatycznego ze strony wspólnoty międzynarodowej konferencja pojednania, jaka odbyła się w lecie, okaże się czystym fiaskiem. Jakby na potwierdzenie tych prognoz wrogowie Stanów Zjednoczonych, rządu w Mogadiszu i Etiopii połączyli swe siły celem przedsięwzięcia wspólnej ofensywy. Czytamy we wstępniaku Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Do nowego w Europie. Anna Bernhardt.
Rosja zagroziła, że w odpowiedzi na zainstalowanie w Polsce i Czechach amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej przekaże Białorusi operacyjno-taktyczne kompleksy rakietowe Iskander. Każda akcja powoduje reakcję, tłumaczył generał Władimir Zarycki, dowódca wojsk rakietowych i artylerii rosyjskich sił zbrojnych, a jego słowa za agencją Interfax przytacza AFP. Pytany o szczegóły, generał rosyjski odpowiedział, że rozmieszczenie tych rakiet nastąpi, jeżeli warunki i pozycja Białorusi na to pozwoli. O innym szantażu mowa była w Parlamencie Europejskim. Na konferencji prasowej w Strasburgu eurodeputowany Bronisław Geremek zwrócił się z apelem do Donalda Tuska, by nie ulegał szantażowi politycznemu PiSu i wywiązał się z przedwyborczych obietnic, przyjmując nowy traktat Unii wraz z Kartą Praw Podstawowych, w skrócie nazywaną KPP. Bracia Kaczyńscy wynegocjowali niepodpisanie się Polski pod tą kartą, argumentując, iż na jej podstawie Europejski Trybunał Sprawiedliwości mógłby zmusić Polskę do akceptacji małżeństw homoseksualnych, zalegalizowania aborcji, eutanazji czy przyznania słuszności niemieckim roszczeniom majątkowym. Obawy te nie mają żadnego uzasadnienia w tekście dokumentu, argumentował Bronisław Geremek, dodając, jeżeli raz się ustąpi szantażowi, to wówczas tworzy się niebezpieczny precedens. Jeżeli szantaż stałby się metodą relacji pomiędzy większością parlamentarną i rządem a prezydentem, to bardzo źle rokuje dla Polski. Profesor miał tu na myśli groźby PiSu, że w przypadku zaakceptowania przez nowy polski rząd Karty Praw Podstawowych posłowie tego ugrupowania nie będą głosować za przyjęciem traktatu reformującego. Do ratyfikacji unijnego traktatu w Sejmie potrzebne 2/3 głosów. W ostatecznym przypadku można się uciec do referendum. Wtedy naród będzie decydentem. W tej sprawie uważają polscy posłowie należący do klubów socjalistów europejskich. Oni też są zdania, że to premier Tusk, a nie prezydent Kaczyński, powinien podpisać nowy traktat w Lizbonie oraz reprezentować Polskę na szczytach europejskich. Jest obyczaj oparty na przepisie konstytucji, że politykę zagraniczną realizuje rząd, a prezydent w niej uczestniczy. Że to premier przewodniczy polskiej delegacji na szczyt Unii, a prezydent przewodniczy polskiej delegacji na szczyt NATO. Poparł również tę koncepcję Bronisław Geremek na konferencji prasowej w Strasburgu. Przypomniał on anegdotę z pewnego szczytu w Tokio z czasów koabitacji we Francji. Prezydent François Mitterrand i premier Jacques Chirac sprzeczali się, kto usiądzie na jednym krześle, które przygotowali Japończycy. Pozostańmy jeszcze w Parlamencie Europejskim, do którego często przenoszą się spory krajowe. Polacy nie są tu wyjątkiem. Konsekwencją napięcia ostatnio panującego we Włoszech, a związanego ze społecznością rumuńską, będzie rozpad grupy Tożsamość, Tradycja i Suwerenność, zwanej w skrócie od angielskiej nazwy ITS, czyli klubu zrzeszającego członków o silnie nacjonalistycznych poglądach. Grupa ta, o którą zabiegali wcześniej Francuzi z Frontu Narodowego i Włosi skupieni wokół Alessandry Mussolini, powstała dopiero w styczniu tego roku dzięki wejściu do parlamentu reprezentantów Partii Wielkiej Rumunii i bułgarskiej Partii Ataka. Przypomnijmy, że aby utworzyć grupę w parlamencie, podczas co najmniej 20 posłów z 5 różnych państw musi zgłosić chęć przynależenia do niej. ITS jeszcze do wczoraj liczył 23 członków, ale 5 Rumunów odchodzi po ostrej wymianie zdań z wnuczką Mussoliniego. Pani Alessandra powiedziała, że popełnianie przestępstw to sposób na życie dla Rumunów. To mało pochlebne zdanie, a zarazem przykład odpowiedzialności zbiorowej nie spodobał się oczywiście oskarżanym. Przewodniczący europejskiej grupy, Francuz Bruno Gollnisch, konstatując rozpad ITS, powiedział na konferencji prasowej, że jest gotów połączyć się z nowymi siłami, by stworzyć na nowo klub skrajnej prawicy. Dodajmy tylko, że Unia Europejska zajmuje pierwsze miejsce w rankingu instytucji obdarzanych przez Włochów największym zaufaniem. Na drugim miejscu jest Kościół katolicki. W każdym razie tak wynika z sondażu opublikowanego w środę w Corriere della Sera. Unia cieszy się zaufaniem 66% mieszkańców Italii, a Kościół 61%. Kolejne pozycje zajmują sądy, zrzeszenia przedsiębiorców, prasa, Narodowy Bank Włoski, centrale związkowe i banki. Ranking społecznego zaufania zamykają na ostatnim 9. miejscu partie polityczne. Ufa im 21% Włochów.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Maria Malibran była jedną z najsłynniejszych śpiewaczek w dziejach, do czego przyczynił się nie tylko jej talent, a właściwie talenty, gdyż mogła nimi obdarzyć kilka osób, lecz również tragiczna śmierć przed 30. Miała zaledwie 28 lat i cały świat u swych stóp, gdy spadła nieszczęśliwie z konia, zabijając siebie i nienarodzone dziecko. W przeciwnym razie mogła żyć długo. Jej o 14 lat młodsza siostra, Paulina Viardot, znana dobrze z biografii Chopina, dożyła niemal 90. Maria, Paulina i brat Manuel byli dziećmi słynnego Manuela Garcia ojca, wielkiego tenora pierwszego Almawiwy z Cyrulika Sewilskiego Rossiniego. Tata Garcia wszystkich nauczył śpiewać, poza tym jednak był domowy potwór, przed którym Maria szybko uciekła do wiele starszego i niekochanego męża. Podbijała potem największe stolice, Paryż i Londyn, całe Włochy, rywalizując ze starszą od siebie i nie mniej legendarną Giudittą Pastą. Monograficzną płytę poświęca jej dzisiaj Cecilia Bartoli. Jest to jednak płyta dość nierówna, gdzie rzecz szczególna, arie wolne i liryczne wypadają znacznie lepiej niż szybkie i wirtuozowskie. Proszę posłuchać, jak włoska diwa śpiewa arię z jednej z popisowych ról Malibran, Lunatyczki Belliniego. Towarzyszy jej orkiestra La Scintilla z Zurychu, dyryguje Adam Fischer.
RFI w Nowym Jorku 93,1 UKF.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/po polsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Jean-Luc Lagarce znów gości na deskach paryskiego teatru, tym razem nie w ramach festiwalu jesiennego, a w wyniku współpracy Teatru de la Ville, Teatru de la Cité Internationale, niezależnej kompanii Les Intempestifs oraz scen regionalnych w Bourges-Douai i La Rochelle. Spektakl to tylko koniec świata. W reżyserii François Berrera gości w Teatrze Miasteczka Uniwersyteckiego. Duży wysiłek produkcyjny dał oczekiwane efekty.
Temat ucieczki, powrotu do domu, rodzinnego, akceptacji przez najbliższych, poczucia utraty i zarazem przesycenia ich oczekiwaniami, to tematy, które goszczą we wszystkich sztukach Jean-Luc'a Lagarce'a. Jego język uwiódł niejednego tłumacza na języki obce, tak jest pełny i bogaty. François Berreur zna dobrze twórczość tego autora, gdyż pracował z nim jako aktor w latach 90. i zakładali wspólnie wydawnictwo Les Solitaires en Tempestif, które dziś jest głównym propagatorem dzieła Lagarce'a, ale drukuje również teksty innych autorów współczesnych. Sztuka to tylko koniec świata, juste la fin du monde. Rozgrywa się na wsi lub w małym miasteczku. Louis, najstarszy z trojga rodzeństwa, zamierza odwiedzić swoich bliskich, by powiadomić ich o swej bliskiej śmierci. Jest niedziela, więc Louis włożył swój najlepszy smoking, co jeszcze bardziej odróżnia go od jego mieszczańskiej rodziny. W toku wizyty mówić będą głównie domownicy, młodsza siostra pyskata Suzanne i milczek Antoine oraz ich matka, próbująca połatać zadawnione resentymenty rodzinne. Ostatecznie Louis wyjedzie jak przyjechał, zataiwszy prawdziwy powód swej wizyty. Miesiąc później zmarłem, obwieszcza przychylnej mu publiczności, obciągając smoking niczym wodzirej schodzący w kulisy. Reżyser nie chciałby jego spektakl odzwierciedlał jedynie biograficzny podtekst sztuki. I wielu miłośników twórczości Lagarce'a wie, że ten niezwykle utalentowany autor zmarł na AIDS w roku 1995 w wieku zaledwie 38 lat. Co ciekawe, tekst sztuki powstał na 2 lata, zanim artysta dowiedział się o swej chorobie. Instynktem człowieka teatru przeczuwał jednak swą przedwczesną śmierć i z przeczucia tego uczynił uniwersalny przedmiot swoich autorskich poszukiwań. Tekst sztuki jest gęsty, intensywność skrywanych uczuć i nieumiejętność ich wyrażenia dominują nad bohaterami. Na scenie ustawiono tylko ścianę domu, kilka krzeseł, nieodłączny stół, tłem i niepokojącym kontrapunktem dla akcji jest horyzont z wymalowanym szarym pejzażem i niebem. W pewnym momencie horyzont otwiera się szerzej, bohater wdrapuje się na ścianę domu, by zobaczyć, jak w przyszłości będą wyglądać jego najbliżsi, gdy jego już wśród nich nie będzie. Znów mieliśmy szczęście do ściszonej gry i znakomitych aktorów. Postać Louis z inteligencją i brawurą stworzył Hervé Pierre, wypożyczony z komedii francuskiej. Ciepła Danielle Lebrun w roli matki, Clotilde Mollet jako naiwna Catherine, kochająca żona Antoine'a, Elisabeth Mazet w roli lekko zwariowanej, ale i samotnej Suzanne, a wreszcie Bruno Wolkowicz jako pochmurny, brutalny Antoine dostarczyli nam niezapomnianych przeżyć. Takie spektakle tworzą twórcy, którzy nie wstydzą się mierności swoich bohaterów, gotowi są usprawiedliwić ich rację, a w odpowiedzi na otaczającą nas atomizację społeczeństwa i kulturę śmierci tworzą na scenie życie.
RFI, la radio du monde.
Multimedia Stefan Rieger.
Internet nie jest jeszcze globalnym mózgiem, którym być może kiedyś zostanie, ale staje się już przynajmniej zbiorową pamięcią ludzkości o pojemności przekraczającej dotychczasowe nasze wyobrażenia. 2 przykłady spośród wielu. Nowa francuska biblioteka cyfrowa oraz gigantyczna mediateka archiv.org. Francuska Biblioteka Narodowa, BNF, wrzuca 2, a może i 3 bieg w cyfryzacji swych zasobów. Do tej pory szło to dosyć żmudnie. W ramach projektu Gallica przez pierwszych 10 lat zeskanowano raptem 90 tysięcy dokumentów, przy czym udostępniono je jedynie w formacie zdjęciowym, co uniemożliwiało jakiekolwiek manipulowanie tekstem. Od stycznia 2008 roku, jak zapowiedział właśnie prezes BNF, Bruno Racine, ruszyć ma wszakże Gallica 2, nowa wersja wirtualnej biblioteki, w której wszystkie dzieła dostępne będą nieodpłatnie w formacie tekstowym z wszelkimi interakcyjnymi udogodnieniami, jakie oferuje Web 2.0. Co jeszcze istotniejsze, dzięki umowie zawartej z konsorcjum SAFIC, grupującym różne przedsiębiorstwa, przewiduje się obecnie cyfryzację 100 tysięcy dokumentów każdego roku. Koszt operacji wyniesie 8 milionów euro rocznie, co zostanie sfinansowane z taksy od sprzętu odtwarzającego. W roku 2010, jak przewiduje przewiduje Bruno Racine, Gallica 2 winna tym samym dysponować cyberkatalogiem zasobnym w 400 tysięcy dzieł. Oczywiście dotyczy to jedynie dokumentów nieobjętych już prawami autorskimi, ale Biblioteka Narodowa podpisała też porozumienie z Krajowym Związkiem Wydawców dotyczące stworzenia w bliskiej przyszłości płatnego dostępu do dzieł publikowanych po 1925 roku. Prototyp tego rodzaju platformy wypróbowany ma być podczas paryskiego salonu książki wiosną przyszłego roku. Chodzi z jednej strony o to, mówi prezes Racine, aby za wszelką cenę uchronić rynek wydawniczy przed podobną destabilizacją, jakiej zaznał w erze cyfrowej rynek płytowy. Z drugiej zaś strony taki portal wydawniczy przywróci życie książkom wydanym nawet i niedawno, lecz na rynku niedostępnym.
RFI.
Strony internetowe powstają jak grzyby po deszczu, lecz wiele ich ginie jak ćmy, może nie jednodniówki, ale studniówki. Taki jest właśnie średni żywot webowej strony, 100 dni, jak wyliczył przed laty Brewster Kahle, spec od sztucznej inteligencji w MIT. Aby ratować wirtualną pamięć przed anihilacją, Kahle założył fundację, dzięki której powstała witryna archive.org. To swoisty wehikuł czasu, pozwalający nie tylko dotrzeć do poprzednich wersji stron internetowych sprzed roku, czy 5 lub 10 lat, ale nawet i odnaleźć ślad dokumentów, które przepadły w cyberoceanie niepamięci. Archiw.org ma już w swoim katalogu, bagatela, 85 miliardów stron pochodzących z 65 milionów witryn w 37 językach. Jej baza danych waży blisko 2 miliony gigabajtów, czyli równowartość 200 bibliotek amerykańskiego kongresu. Jest to przy tym multimediateka z prawdziwego zdarzenia. 45 tysięcy zarejestrowanych koncertów, 210 tysięcy nagrań audio, ponad 100 tysięcy filmów, blisko 300 tysięcy książek i dokumentów. Co więcej, w odróżnieniu od tradycyjnych mediatek, niemal wszystko konsultować lub ładować tu można za darmo. Brewster Kahle nie chce konkurować z komercyjnymi platformami. Zbudował raczej prototyp otwartego, multimedialnego archiwum przyszłości. Google czy Microsoft mają środki, aby numeryzować dokumenty w większej dużo skali i płacą bibliotekom za udostępnienie ich katalogów, ale w zamian za to obwarowują się zasadą wyłączności, zabraniając innym wyszukiwarkom indeksowania tych treści. Archiw.org współpracuje z siecią 80 bibliotek, z którymi wspólnie finansuje cyfryzację średnio $30 za książkę. To poniekąd cena za większą wolność. Przykład okazał się zresztą zaraźliwy i powstaje właśnie z inicjatywy kół uniwersyteckich europejski odpowiednik kulturalnej pamięci webu Europe Archive o skromnych na razie zasobach, głównie architektura, muzyka klasyczna, trochę dokumentów filmowych, lecz wkrótce baza danych winna się rozrosnąć.
RFI w Zakopanem, 105,2 UKF. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Zaczniemy dzisiaj od tematu trochę ponurego, ale i nieuniknionego. Niewiele mamy pewności w życiu, ale tę mamy. Wszyscy kiedyś umrzemy i ktoś nas będzie musiał pochować. Pochówkowi właśnie poświęcony jest salon, który odbywać się będzie w Centrum Wystawowym przy Le Bourget od 15 do 17 listopada. Wystawcami będą tu przedsiębiorcy pogrzebowi, balsamiści, kamieniarze, kwiaciarze, ubezpieczyciele. Jak to w czasie salonów bywa, odbędzie się tu szereg pogadanek, przedstawionych. Zostaną wyniki badań pod hasłem Francuzi a pogrzeb. Jak się okazuje, coraz więcej Francuzów życzy sobie, żeby ich ciało zostało po śmierci spalone. Region paryski posiada tylko jedno krematorium na cmentarzu Père Lachaise. Przestaje to wystarczać, w najbliższym czasie zostanie otwarte nowe, bardzo nowoczesne krematorium pod Paryżem. Na salonie w Le Bourget będzie można zdobyć wszelkie informacje dotyczące obrządku pogrzebu i wszystkiego, co jest z tym związane. Tradycji, muzyki, kwiatów. kwiatów, strojów. Jak każda uroczystość, taki pogrzeb rządzi się swoimi prawami i im właśnie poświęcone jest spotkanie w Le Bourget. Przy okazji można tam obejrzeć wystawę fotograficzną na temat obrządków pogrzebowych różnych religii. Znacznie mniej ponury będzie salon Paris Photo od 15 do 18 listopada w Carousel du Louvre. Przybywają na tę imprezę przedstawiciele galerii i wydawnictw z całego świata. Niestety nie będzie żadnego reprezentanta fotografii polskiej. W ciągu 5 dni będzie tu miało miejsce mnóstwo różnych atrakcji, podpisywanie książek przez autorów, spotkania z fotografami, wręczenie nagród, konferencje i pogadanki. Przez tych 5 dni Paryż chce być okiem świata. Królować będzie fotografia współczesna, a gościem honorowym zostaną tym razem Włochy. Będzie można jednak zobaczyć również wiele starych fotografii, pochodzących jeszcze z pierwszej połowy XIX wieku. Od 16 do 18 listopada w Espace Champéry odbywać się będzie salon wesela i przyjęć. To jeden z kilku tego typu salonów, które co roku odbywają się w Paryżu. Ciągle trwa moda na wystawne weseliska. Nie wszyscy wiedzą, jak to powinno wyglądać, żeby było wystarczająco bogato i elegancko. Salony wypełniają tę bolesną lukę w wiedzy obywateli. Tu można się dowiedzieć, jak powinny wyglądać prawdziwe światowe zaproszenia, jaką suknię ma mieć panna młoda i jaki garnitur pan młody, jak wygląda prawdziwie elegancko nakryty stół weselny, z czego zrobić, a z czego w żadnym wypadku nie robić bukietu weselnego. Nie można zapomnieć również o podróży poślubnej. Szanującej się parze młodej nie wypada pojechać gdziekolwiek. W końcu pewne formy obowiązują. W salonowych konkursach będzie można wygrać suknię ślubną, parę obrączek i podróż poślubną, której wartość wynosi 3750 euro. Te młode pary, dla których zaślubiny to tylko formalność, ale czy takie jeszcze dzisiaj istnieją, mogą zupełnie spokojnie, zamiast zwiedzać salon weselny, pojechać na piękny jesienny spacer do lasu. Ale wybór pozostawiam już Państwu.
RFI w Wilnie, 103,8 UKF. Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Jury nagród Femina i Médicis chyba się zmówiły, wyróżniając w tym roku dwóch dziennikarzy i to w pierwszej turze głosowania. Widać, że panowała zgoda, w przeciwieństwie do rozbieżności, które podzieliły tydzień temu jurorów Nagrody Goncourtów i Renaudu. 47-letni Eric Fotorino, laureat Nagrody Femina, jest od ponad roku dyrektorem dziennika Le Monde. Przedtem publikował na jego łamach kroniki kulturalno-społeczne. Twierdzi, że w redakcji jest dziennikarzem, a w domu pisarzem. W 2005 roku jego powieść pod tytułem Korsakow została wyróżniona Nagrodą Francuskich Księgarzy i była wytypowana do Nagrody Goncourtów. Ósma powieść Erika Fotorino, którą wyróżniło żeńskie jury Femina, nosi tytuł Baiser du cinéma, filmowe pocałunki. Narrator, o kilka lat młodszy od autora, szuka na ekranach paryskich kin matki, której nie znał. Ojciec, fotograf i operator filmowy, powiedział mu przed śmiercią, że była sławną aktorką i że syn Gilles urodził się z filmowego pocałunku. Paryż jest na pewno mekką kinomanów. W niezliczonych kinach studyjnych można obejrzeć filmy sprzed lat. Poszukiwania Gilla prowadzą go w przeszłość, niekoniecznie tam, gdzie tego pragnął, ale o wiele dalej niż sobie wyobrażał. Laureatem Nagrody Médicis został Jean Hatzfeld, do niedawna reporter dziennika Libération. Wyróżniono jego książkę reportaż La Stratégie des Antilopes, Strategia Antylop, trzeci tom trylogii poświęconej ludobójstwu w Ruandzie. Historia się powtarza. 3 lata temu Jean Hatzfeld otrzymał Nagrodę Femina za pierwszy tom pod tytułem Une saison de machette, sezon maczet. Świadczy to o wyjątkowej wartości jego książek reportaży realizowanych w terenie, tak jak to robił Ryszard Kapuściński. Atzfeld zebrał w pierwszym tomie rozmowy z Hutu, którzy masakrowali Tutsi. W drugim tomie pod tytułem Le Nu de la Vie, Nagość Życia, rozmowy z ocaleńcami. W trzecim, za który otrzymał nagrodę Médicis, rozmowy z byłymi więźniami skazanymi za masakry, których po 7 latach odesłano do domów. Czy dawni oprawcy i ci, którzy się uratowali, mogą żyć razem? Książka Strategia Antylop mówi o pojednaniu bez złudzeń. Byli również laureaci zagraniczni, Brytyjczyk i Amerykanin. Pierwszy, Edward St. Aubyn, otrzymał nagrodę Femina dla powieści obcojęzycznej za książkę pod tytułem Mother's Milk, Mleko Matki. Drugi, Daniel Mendelssohn, dostał nagrodę Médicis dla powieści obcojęzycznej za książkę pod tytułem Zaginieni, którą czyta się jak powieść o poszukiwaniu przez narratora rodziny zaginionej, w rzeczywistości zamordowanej w Polsce przez nazistów. Druga wojna światowa jest też tematem alegorycznie potraktowanym przez Filipa Claudela w powieści pod tytułem Le rapport de Brodeck, raport Brodecka o obowiązku pamięci i konieczności zapominania. Autor otrzymał za nią nagrodę Goncourtów francuskich licealistów. Zupełnie inny był wybór romanistów polskich, którzy przyznali nagrodę Lista Goncourtów, polski wybór, powieści nastrojowej i poetyckiej Le Canapé Rouge, Czerwona Kanapa, pióra Michel Lebra. Była ona wytypowana do nagrody Goncourtów, podobnie jak powieść Filipa Claudela Le Rapport de Brodeck. Nagrodę Lista Goncourtów Polski Wybór utworzył 10 lat temu Instytut Francuski w Krakowie. Rozmawiamy z asystentką wicedyrektor Instytutu Laurence Dièvre, panią Joanną Sikorą-Wnęk. Moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło przebiegu tegorocznych uroczystości w Krakowie, które odbyły się w sposób szczególny, niecodzienny, a raczej powiedziałabym nie tak jak w poprzednich latach.
Tak, tegoroczna edycja nagrody Lista Goncourtów Polski Wybór to 10. edycja jubileuszowa. Instytut Francuski w Krakowie zaprosił 3 członków Akademii Goncourtów, panią przewodniczącą Akademii Goncourtów Edmonde Charleroux, panią Françoise Chandernagor i pana Didier Ducoin. Także rzeczywiście tegoroczne obchody nagrody Goncourtów miały taką oprawę dosyć szczególną i państwo tutaj z Akademii Goncourtów byli obecni przy tych obradach w Krakowie na tej 10. edycji.
Przypomnijmy, jak się odbywa przyznawanie nagrody Goncourtów Polski Wybór, która mobilizuje studentów romanistyki w Polsce.
Rzeczywiście, już od 10 lat staramy się rozpowszechniać tą naszą nagrodę i z roku na rok mamy coraz więcej chętnych, coraz więcej uniwersytetów zgłasza się do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. W tym roku mieliśmy rekordową liczbę 12 filologii romańskich z 12 uniwersytetów z całej Polski, które wzięły udział w tej nagrodzie i w tych obradach. Każda filologia romańska najpierw wewnętrznie wybiera swojego faworyta, swojego laureata i później przewodniczący każdego wewnętrznego jury z każdego uniwersytetu przyjeżdża ze swoim typem do Krakowa i tutaj 12, w tym tak jak w przypadku tego roku, 12 przewodniczących jury obraduje i spośród tych 12 członków jury polskiego wybierają swojego przewodniczącego, który już na konferencji prasowej ogłasza całej Polsce, całemu światu tego laureata polskiej nagrody.
I tym laureatem nie był laureat Akademii Goncourtów w Paryżu?
Nie. Na szczęście rzeczywiście w tym roku zdarzyła się taka sytuacja dosyć nietypowa, kiedy to polscy studenci wybierali swojego faworyta po już dokonanym wyborze przez Akademię Goncourtów, ale jak sami mówili, nie sugerowali się zupełnie tym wyborem. Wybrana książka przez polskich studentów to powieść Le Canapé Rouge pani Michel Lebre, a jak wszyscy wiemy, Akademia wybrała zupełnie inną powieść, Alabama Song Gilles Leroy. Także wybór zupełnie się nie pokrył, chociaż bywały takie lata w naszej historii, historii naszej nagrody, że te wybory również były takie same.
Czy mogłaby pani nam w kilku słowach tę nagrodzoną powieść przedstawić?
To znaczy powieść nagrodzona tutaj przez polskich studentów jest dosyć krótką historią. Zresztą to był jeden z argumentów Akademii Goncourtów, który przeważył jakby jednak na niekorzyść tej książki. To jest jej wielkość, jej objętość. Ta książka ma niespełna 100 stron. Natomiast to, co ujęło przede wszystkim studentów, to historia, która opowiada o podróży, wędrówce w głąb siebie, w głąb swoich wspomnień. Historia mówi generalnie o młodej dziewczynie, która podróżuje koleją transsyberyjską syryjską w poszukiwaniu swojego zaginionego narzeczonego i w trakcie tej wędrówki poznaje różnych ludzi, różne osoby, które opowiadają jej również swoje historie i te historie są jakby wspomnieniami również dla niej z pobytu w Paryżu, kiedy to siadała właśnie na bardzo często na takiej czerwonej kanapie u swojej starszej sąsiadki, z którą właśnie również rozmawiały, prowadziły długie dyskusje na temat przede wszystkim miłości. I ta podróż, ta wędrówka jest właśnie zarówno wędrówką koleją transsyberyjską, wędrówką w głąb siebie, ale również wędrówką poprzez literaturę. I tak jak mówili tutaj studenci polscy, każde słowo w tej książce ma swoją wagę i swoje miejsce, a precyzja i kunszt języka sprawiają, że niewielka objętościowa opowieść nasycona jest wielkim bogactwem treści i emocji.
To bardzo ładne uzasadnienie.
Tak.
Przedstawiciele Akademii Goncourtów, którzy przyjechali do Krakowa, widziałam, że uczestniczyli w uroczystym obiedzie Nagrody Goncourtów Polski Wybór. Czy to też było po raz pierwszy?
To jest tradycja naszej nagrody. Podobnie jak Akademia Goncourtów ogłasza swojego laureata na tym sławetnym obiedzie w restauracji de Rouen. U nas mamy taką lokalną restaurację de Rouen, restaurację Cyrano de Bergerac. I co roku zawsze obrady wieńczy właśnie taki uroczysty obiad w tej restauracji, po którym odbywa się konferencja prasowa i oficjalne ogłoszenie laureata. W tym roku rzeczywiście nasi goście z Francji uczestniczyli również w tym obiedzie, ale laureata tegorocznej nagrody poznali tak jak reszta publiczności dopiero na konferencji prasowej. Także tutaj dzielnie studenci dotrzymywali tajemnicy do samego końca.
Na marginesie tych obchodów w Krakowie członkowie Akademii Goncourtów spotkali się też z członkami jury czołowych polskich nagród literackich. Czy mogłaby Pani coś nam o tym spotkaniu opowiedzieć?
Tak jest. Było to spotkanie, które zorganizowaliśmy we współpracy z Instytutem Książki i był to rodzaj takiego spotkania właśnie bardziej literackiego pomiędzy właśnie członkami Akademii Goncourtów, a różnymi przedstawicielami polskich nagród literackich, takich jak Nagroda Literacka Angelus, Nagroda Mackiewicza czy Nagroda Nike. Było to bardzo ciekawe spotkanie, podczas którego polscy goście, jak i francuscy mogli wymienić się doświadczeniami właśnie od tej strony już jury nagród literackich, jakimi kategoriami się kierują, jak to wygląda właśnie od strony polskiej, jak to wygląda od strony francuskiej. Także było to bardzo ciekawe, dość myślę pouczające dla obu stron spotkanie, właśnie taka wymiana doświadczeń.
Był to magazyn literacki Sylwii Gibbs. Autorka rozmawiała z asystentką, panią wicedyrektor Instytutu Laurence Dievre, panią Joanną Sikorą-Wnęk. To były sprawy książkowe i literatura. Nam już praktycznie rzecz biorąc zostało bardzo niewiele czasu do końca naszej audycji, naszego spotkania RFI z Paryżem. Chciałem Państwu jeszcze przypomnieć najważniejsze informacje dnia. W Czadzie niesłabną antyfrancuskie nastroje. W N'Djamenie doszło do gwałtownej demonstracji. Sprawa związana jest rzecz jasna z uprowadzeniem, tak przynajmniej władze w Czadzie oskarżają organizację humanitarną francuską o uprowadzenie dzieci, około 103 dzieci z Czadu do Francji. Parlament Europejski przyjął bezprecedensową ustawę o ochronie gleby przed zanieczyszczeniami i zmianami klimatycznymi. Chodzi o to, że w ciągu 5 lat wszystkie państwa Unii Europejskiej będą miały obowiązek przedstawienia stref priorytetowych, stref zagrożonych. Chodzi o rekultywację tych rejonów, przede wszystkim także tych, które znajdują się po byłych zakładach chemicznych, czy też w okolicach portów i lotnisk, a więc ochrona przed zanieczyszczeniem, zmianami klimatycznymi. Najprawdopodobniej w piątek nastąpi koniec stanu wyjątkowego w Gruzji. Ekspres Eurostar i Eurostar jeździć będzie z Paryża na nowy dworzec St. Pancras w Londynie. Waterloo idzie w odstawkę, a zatem wielbiciele Napoleona odetchnij z ulgą. Tutaj dodajmy już tonem anegdoty, że jeden z deputowanych w Zgromadzeniu Narodowym francuskiego parlamentu swego czasu, jak Eurostar połączył Paryż z Londynem, bardzo protestował przeciwko nazwie stacji Waterloo, słynnej stacji Waterloo Station. Powiedział, że nie wypada, żeby w przypadku stosunków francusko-angielskich, brytyjskich, ta stacja nosiła właśnie taką nazwę. Tym razem będzie King's Cross and Pancras, czyli zupełnie obojętna nazwa. No i wreszcie najważniejsza informacja dnia, mianowicie we Francji wciąż strajk, próba sił między związkami zawodowymi a rządem prezydenta Sarkozy'ego. Z wielkim trudem dzisiaj kursowały koleje i zakłady komunikacji miejskiej również strajkowały. Zanosi się na to, że jutro będzie również bardzo ciężko, a rano i wieczorem oczekiwane są na drogach gigantyczne korki dzisiaj w okolicach Paryża do 300 km. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko w naszej audycji. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président.